Witam Państwa bardzo serdecznie z gmachu Pasty, a dzisiaj wyjątkowy przegląd prasy, bo gościem przeglądu prasy jest pan profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiemy już, jak będą wyglądać uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Piątek, sobota, pogrzeb na Wojskowych Pomostkach w Warszawie. Dla pana profesora, kim był Kornel Morawiecki?
No, przede wszystkim wybitną postacią, wyprzedzającą niejako rzeczywistość, co brzmi może dziwniej albo trywialnie, ale rzeczywiście od momentu, kiedy wszedł w życie polityczne czy publiczne, a więc od 1968 roku, był jednoznacznie ustosunkowany do PRL-u jako rzeczywistości, której nie da się naprawić, a celem w związku z tym tej aktywności politycznej powinno być odzyskanie przez Polskę niepodległości. I tak jakby z jednej strony wszedł w buty emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej, która jawiła się w kraju bardzo wielu środowiskom, ludziom, jako już emigracja passé, jako już gdzieś nie zauważająca przemian społecznych, politycznych w Polsce i że nie można tak powtarzać sekwencji II Rzeczpospolitej. A z drugiej strony okazało się, to w Solidarności Walczącej było bardzo widoczne, w tym tworze, który powołał do życia w podziemiu Kornel Morawiecki, że właśnie on doskonale rozumie związek między ciągłością, czyli ideą niepodległości, a rzeczywistością współczesną, czyli klasą robotniczą, która jest teraz nosicielem tej niepodległości. I stąd od początku do końca Polska Solidarna była tym wyzwaniem, które stawiał zarówno przed odzyskaniem niepodległości, jak i po odzyskaniu nam Polakom. No i zostawił nam też taki testament, więc stąd mówię, że w jakiejś mierze wyprzedzał rzeczywistość, mimo że zdawał się być człowiekiem w różnych momentach swojej aktywności, który tak jakby się zatrzymał w czasie, a to właśnie pozór.
Być może był trochę archetypem takiego romantycznego bohatera, ale jego walka skończyła się zwycięsko.
Ale właśnie, dobrze pan to porównał. Ten romantyzm okazał się z czasem widocznym realizmem, choć jeszcze wielu w to nie mogło uwierzyć. Także ja go pamiętam doskonale jako człowieka. Miałem z nim wiele drobnych, dłuższych rozmów. Był człowiekiem zawsze z lekkim uśmiechem na twarzy, bardzo spokojnym, ewidentnie tak jakby pełnym pokory, już widocznej pokory w swoim fizycznym samoprezentowaniu się. Nie było w nim żadnej cielesnej agresji, ani intelektualnej agresji, tak jakby był na marginesie, a de facto ten margines był tak ciekawy, że każdy chciał wejść i się dowiedzieć, co ma do powiedzenia ten rzekomy margines.
Księga kondolencyjna w Sejmie wystawiona dzisiaj i jutro od godziny 9 do 19. Pan prezydent już złożył swój wpis i każdy może to zrobić, a w sobotę o godzinie 15 pożegnanie Kornela Morawieckiego na cmentarzu.
I na pewno będzie bardzo wiele wpisów zaczynających się od tego słowa niezłomny, bo to będzie prawdopodobnie go charakteryzowało w tych biografiach już pisanych po jego śmierci.
Prasa przypisuje panu profesorowi funkcję koordynatora i twórcy polityki historycznej obecnego rządu. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, ale tak pan profesor jest określany. Jaki jest bilans tej polityki historycznej 4 lat?
Zdecydowanie niesłusznie i nieprawdziwie, bo jestem jednym z wielu, który znalazł się w życiu politycznym, żeby wypełniać zobowiązanie, którego się podjęliśmy i dzięki któremu wygraliśmy wybory w 2015 roku. To znaczy pedagogika wstydu została bardzo mocno zepchnięta już na margines tego życia publicznego i pedagogika dumy stała się niewątpliwie wiodącą w polskiej polityce historycznej. Bardzo dużo udało się zrobić w sferze na przykład muzealnictwa, w sferze pamięci prezentowanej na forum zewnętrznym. Teraz ostatnio mieliśmy tego kolejny dowód w postaci otwarcia siedziby Instytutu Pileckiego w Berlinie. Byłem tam i żeby zobaczyć, bardzo ładnie to wygląda i w pięknym z punktu widzenia samoprezentacji polskiej historii miejscu, bo tuż obok Bramy Brandenburskiej, a muzea oczywiście zarówno te, które już istniały, jak i te, które zostały zasponsorowane przez budżet państwa, mam na myśli Markową, czy rzecz jasna po przemianach Muzeum II Wojny Światowej i wiele, wiele innych, to jest pewnego rodzaju wizytówka tego, co powinniśmy zapamiętać jako wspólnota narodowa, co nas charakteryzuje, co jest naszym doświadczeniem wyjątkowym i jednocześnie co jest także naszą propozycją widzenia rzeczywistości uniwersalnej.
Polityka dumy miała też swoje konsekwencje, trochę z Niemcami, znacznie bardziej z Izraelem. Jaki jest bilans tego sporu o historię z Żydami?
Jeżeli ktoś chce się wybić na niepodległość, a przestrzeń historii jest także przestrzenią, w której odbywa się walka o pamięć, to oczywiście musieliśmy się zderzyć z dotychczasowymi monopolistami i to zderzenie jest wpisane w wolę Polaków bycia narodem niepodległym.
Tak, ale myśmy z tego zdarzenia wyszli zwycięsko?
A nie, to nie znaczy, że wszędzie żeśmy wygrywali. Przeciwnicy są bardzo mocni i nic dziwnego, że charakteryzuje ten pojedynek zarówno porażki, jak i zwycięstwa. Ja przede wszystkim jako zwycięstwo widzę to, że naród polski jest świadomy, że mamy zobowiązania wobec przeszłych pokoleń, które nie mogły się bardzo długo ani samoprezentować, ani bronić, ani za czasów PRL-u, ani po 89 roku. I mamy dzisiaj jako wspólnota pełną świadomość, że to jest naszym zbiorowym obowiązkiem samoprezentacja tego pokolenia, czy tych pokoleń, których symbolem jest rotmistrz Pilecki, czy generał Fildorf, czy żołnierze wyklęci, czy Armia Krajowa, czy Powstanie Warszawskie, czy rok 39 i tak można długo.
To jest i to będzie długi marsz
Jehuda Bauer, żydowski. I będziemy przegrywać również, ale to nie jest istotne.
Kilka dni temu na łamach jednej ze szwajcarskich gazet napisał, że polski rząd odpowiada za zamordowanie do 200 tysięcy Żydów. Jak się broni przed takimi oskarżeniami?
Znaczy, to jest oskarżenie, które już wielokrotnie było nam fundowane. Wiadomo, że jest to kłamstwo, a kłamstwo powtarzane nadal oczywiście jest bardzo silną bronią.
Pan doktor Grabowski jest jego autorem, ale ta magiczna liczba 200 tysięcy Żydów zamordowanych przez rząd polski jest powtarzana. Teraz Jehuda Bauer, jutro będzie ktoś inny itd.
Tak, no, bo żeśmy naruszyli mitologię, która ma bardzo silne oddziaływanie na przestrzeń publiczną i twórcy tych różnorodnych mitologii w tej chwili bronią się, no niestety, za pośrednictwem kłamstwa. To jest wpisane w pojedynek.
I jak z tym kłamstwem walczyć skutecznie?
No ja akurat byłem zwolennikiem tak zwanej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Uważam, że także potencjalne zagrożenie penalizacją jest wpisane w narzędzia demokratycznego państwa.
Ale to niedobrze, że rząd się wycofał w ramach
kompromisu? Moim zdaniem niedobrze, ale oczywiście to jest moje zdanie niepodzielane w Prawie i Sprawiedliwości, bo powtarzam, byłem ewidentnie zwolennikiem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Każdy wybór oczywiście ma swoje gorsze strony. Gorszą stroną zarówno wprowadzenia tej nowelizacji, a nic się nie zmieniło, ile wiem, po jej wycofaniu, jest to, że wśród środowisk żydowskich, widocznie panuje tam jakieś zastraszenie wewnętrzne, jest coraz mniej partnerów do rozmów. I to jest oczywiście wynik z jednej strony naszej ofensywy, a z drugiej strony jakiejś niechęci do poszukiwania prawdy z tym przedstawicielem, mówię zbiorowo oczywiście, a nie w liczbie pojedynczej, narodu polskiego, który ma do zaoferowania zestaw wiedzy konkretnej. Ale po tamtej stronie widać, że ta wiedza nie jest interesująca, bo mitologia jest interesująca.
To jeszcze temat trochę poboczny, ale związany z tym wątkiem polsko-izraelskim, polsko-żydowskim, ustawa 447. Teraz o niej jest cicho, dlatego że już nie ma zagrożenia, czy że rząd sprawę przemilcza?
Przede wszystkim jest cicho, dlatego że akurat dla obydwu stron nie jest wygodny czas, by wprowadzić do agendy życia publicznego ten temat i wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że do wyborów 13 października na pewno nikt tego tematu nie podejmie. Natomiast bez wątpienia musimy jako Polacy być świadomi, że to jest ustawa, która będzie wykorzystywana przez środowiska żydowskie, by naciskano na terenie Stanów Zjednoczonych, na każdorazowego nowego prezydenta USA, by także z państwem polskim prowadził rozmowy rzekomo o należnych
pieniądzach. Ale to jest taki temat, który się rzeczywiście pojawia i przyjeżdżają i administracja amerykańska, i z Białego Domu, i środowiska żydowskie do Polski mówią kiedy i ile?
Nie, no tego to ja nie wiem, bo nie uczestniczę w takich rozmowach, jeżeli one w ogóle są prowadzone. Wydaje się, że na dziś nie są prowadzone, ponieważ w sposób jednoznaczny ta formacja, przynajmniej do 13 października tego roku, czyli do wyborów, powiedziała głośno, czy myśmy powiedzieli głośno, że nie ma takowego tematu. I zostało to w tym sensie uszanowane, że druga strona rozumie, że nie ma po co się w ogóle o to starać. W zależności od tego, kto wygra wybory, można się domyśleć, że jeżeli wygra je opozycja, to bardzo szybko ten temat zaistnieje. I jeżeli my wygramy, też bez wątpienia ten temat po nowemu zaistnieje, tylko nasze stanowisko się nie zmieni.
To już na koniec o mistrzostwach w Doha nie porozmawiamy, ale inny temat poruszymy. Pan profesor jest dziedzicem tradycji narodowościowej i ruchu narodowościowego
narodowego
w polskiej polityce, a mimo wszystko jest pan w Prawie i Sprawiedliwości, a nie w Konfederacji. Dlaczego?
No właśnie, bo dziś zdecydowanie Partia Prawa i Sprawiedliwości przejęła sensowniej na mapie politycznej Polski najważniejsze wątki tych tradycji polskich, które są mi osobiście bardzo bliskie. Z jednej strony jest to tradycja obozu narodowego, chrześcijańsko-demokratycznego. To jesteśmy my w tej chwili dający świadectwo o tym, co to znaczy rodzina, jak w prawie stanowionym powinna być ona chroniona, a jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że i obóz piłsudczykowski też ma coś ciekawego do powiedzenia.
A Konfederacja nie ma tego elementu narodowego w sobie?
Ma, oczywiście ma. W Konfederacji, szczególnie w osobach pana Roberta Winnickiego, czy pana Bąkiewicza, pana Bosaka, to jest to środowisko obozu narodowego, tam wśród tych działaczy jest
słabsi.
Pamięć o obozie narodowym.
Że pan profesor wybrał PiS, a nie ich.
Dlatego, że są moim zdaniem zbyt doktrynalnie przywiązani, niekoniecznie do tych wątków myślenia obozu narodowego, które na dziś są najistotniejsze. To było bardzo bogate środowisko. Na przykład idea Międzymorza jest ideą Romana Dmowskiego z 1917 roku. Tylko trzeba to przeczytać, odnaleźć i się okazuje, że tam jest bardzo dużo dla współczesności mądrych osób i zdań.
Powiedział profesor Jan Żaryn, kandydat do Senatu z okręgu 40 Legionowskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję również.
Mamy godzinę 8:15, więc oddaję głos do Krakowa, gdzie już czeka Krzysztof Skowroński.
Gościem Poranka Wnet jest profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Jaki będzie pana wpis w księdze kondolencyjnej Kornela Morawieckiego?
No jeszcze się nie wpisywałem, pewnie zrobimy to w piątek. Oczywiście będzie to wpis, w którym będzie napisane, że był jednym z najwybitniejszych uczestników walki o niepodległość Polski w tym ostatnim dziesięcioleciu, czy w dwóch ostatnich dziesięcioleciach komuny. No i że Polska nie zapomina o swoich bohaterach, będziemy pamiętać o świętej pamięci Kornelu.
Dobrze go pan znał?
Nie, znałem go, można powiedzieć, słabo. Kilkakrotnie spotykaliśmy się, ale już w latach 90. przy różnych politycznych okazjach. Kornel Morawiecki był zawsze bardzo aktywny politycznie. Podejmował rozmaite próby budowy środowisk prawicowych, no z różnym, ale zawsze był bardzo aktywny. Kilkakrotnie przy różnych okazjach się spotykaliśmy. No a teraz oczywiście ostatnie 4 lata to współpraca w Sejmie, koło poselskie Kornela Morawieckiego i nasz klub.
Za 11 księga kondolencyjna, każdy może się wpisać do tej księgi kondolencyjnej. Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie w najbliższą sobotę. To wszystko się wpisało, bo takie jest życie, wpisało się w kampanię wyborczą. Wybory są za 11 dni. Jakie są nastroje w Prawie i Sprawiedliwości?
No jeszcze tylko dodam, trumna, ciało Kornela Morawieckiego będzie wystawione w Sejmie w piątek od południa. To też jest, myślę, ważna wiadomość. No a kampania trwa. Życie jest takie, że musimy ją kontynuować, choć oczywiście zawiesił ją pan premier. Natomiast poza tym, że zjedziemy się wszyscy na pogrzeb, no to będziemy dalej aktywnie kontaktować się z naszymi wyborcami, a także z tymi, którzy nie są jeszcze zdecydowani, żeby przekonać ich do głosowania na obóz dobrej zmiany. Mamy takie wrażenie, a właściwie przekonanie, że im wyższa będzie frekwencja, tym lepszy nasz wynik. Stąd też wiele wysiłków, żeby ta frekwencja była jak najwyższa, żeby Polacy poszli 13 października głosować.
Niedziela jest takim ostatnim dniem, bo rozumiem, że w sobotę, jeżeli nawet były jakieś konwencje Prawa i Sprawiedliwości przygotowane, to tych konwencji nie będzie.
No tak, w sobotę w każdym razie spotkania wyborcze będą się odbywać bez najważniejszych osób Prawa i Sprawiedliwości, które będą na pogrzebie. Być może wieczorem uda się już jakieś spotkania odbyć, no ale ten dzień będzie wyłączony generalnie z kampanii.
Wczoraj debata telewizyjna, jak pan ją ocenia?
No debata telewizyjna ma zwykle to do siebie, że jest nudnawa. Poszczególne komitety przedstawiają swoje programy i miejsca na dyskusję jest zwykle niewiele, bo taka jest formuła tego rodzaju spotkań. No, wczorajsza oczywiście była emocjonująca pewnie dla zwolenników różnych ugrupowań. Tu było charakterystyczne to, no, że było 4-1, to znaczy, że wszyscy uczestnicy, poza oczywiście przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, atakowali politykę naszego rządu. No co pokazuje, że w razie ich, nie daj Boże, jakiegoś sukcesu, no wszystkie różnice, wszystkie programowe różnice zostaną odłożone w kąt, byle tylko Prawo i Sprawiedliwość nie mogło rządzić.
Dojdzie do debaty liderów w czasie tej kampanii, czy też nie?
No ja nie bardzo wierzę w sens debaty liderów. Zresztą też nie jest jasne, kto jest liderem głównym opozycji. Pan Grzegorz Schetyna jakby wycofał się, oddając to pole pani Kidawie-Błońskiej. No ona roli lidera jeszcze chyba niespecjalnie przejęła tą rolę. Parę innych osób, w tym na przykład Kosiniak-Kamysz, próbuje wysforować się na lidera. Lewica, wydaje mi się, takiego lidera nie ma. No, trudno więc tutaj jakąś znaleźć odpowiednią formułę do takiego spotkania.
Intuicja. Co panu marszałkowi podpowiada? Co jeszcze może zdarzyć się w czasie tej kampanii wyborczej?
No z pewnością będzie to, będą to dwa tygodnie, czy już półtore tygodnia kolejnych rozmaitych prób atakowania nie zawsze fair Prawa i Sprawiedliwości. No każdy szczególik, każdy detal, każda najdrobniejsza wpadka jest wykorzystywana do wielkiego hałasu medialnego. Ten medialny walec, który tylko w części udało się jakoś zneutralizować, ten medialny walec dalej działa przeciwko nam.
Jak na przykład wykorzystywany przypadek pana Mariana Banasia.
No tak, to jest oczywiście też jeden z tych elementów. Chcę powiedzieć, że wczoraj Marian Banaś złożył pozew w sądzie przeciwko tym, którzy wyprodukowali program przeciwko niemu. Zobaczymy, jakie będą teraz losy tej sprawy.
A czy jest jeszcze jakiś punkt programowy, którego nie ujawniło Prawo i Sprawiedliwość? Czy jeszcze chce przekazać jakiś nowy komunikat wyborcom?
No, panie redaktorze, gdyby tak było, to i tak bym o tym teraz nie powiedział, bo to jest taka zasada, prawda, że się czymś jeszcze próbuje wyborców zaskoczyć, czy pozytywnie oczywiście zaskoczyć. Więc nie odpowiem na to pytanie.
Jak przysłuchiwałem się wczoraj debacie w telewizji, to miałem wrażenie, że Polska jest najbogatszym krajem na świecie, bo tyle obietnic politycy deklarują, tyle pieniędzy przeznaczą na kolejne dziedziny naszego życia. Czy jest aż tak dobrze?
No, z jednej strony sytuacja gospodarcza jest rzeczywiście wyjątkowo dobra i tak nie było. To jasne za naszych poprzedników. Więc dziś z pewnością mieliby szansę korzystać z tej dobrej sytuacji. No ale z drugiej strony oczywiście wszyscy znamy. Wiemy, kim są i jak działają. Więc po pierwsze natychmiast chrzaniliby to, co jest dobre i okres dobrej koniunktury by się szybko skończył. A po drugie, to jest jasne, natychmiast zaczęliby kawałek po kawałku zabierać wszystko to, co myśmy przekazali jako wsparcie dla rodzin, czy jako wyrównanie szans i warunków życia Polaków.
My jesteśmy od kilku dni w Krakowie. Często rozmawiamy tutaj z profesorami, doktorami, teraz z profesorem Ryszardem Terleckim. Bardzo mocna krytyka reformy Gowina płynie z Krakowa. Pan głosował za reformą Gowina.
To głosowałem za, chociaż przypomnę, że długo spieraliśmy się z premierem Gowinem co do rozmaitych szczegółów. W niektórych sprawach udało się ten projekt zmienić czy poprawić. No, moim zdaniem też nie wszystko, ale to jest kwestia kolejnej kadencji, to jest przed nami. Mamy już ocenę tej reformy. Przedtem to można było mówić, że będzie taka albo inaczej. Teraz już wiemy, jak jest, więc pewne rzeczy oczywiście można poprawiać.
Mam wrażenie, że pan marszałek częściej przebywa w Warszawie niż w Krakowie. Pamięta pan jeszcze, jak Kraków wygląda?
To pamiętam, choć z takim wzruszeniem trafiam w różne miejsca, w których nie byłem od wielu miesięcy w Krakowie. No ale co weekend staram się przyjeżdżać. Prowadzimy też w Krakowie intensywną kampanię i prowadziłem ją w niedzielę. No teraz znów są pewne komplikacje, ale jeszcze na pewno będziemy na ulicach Krakowa przed wyborami rozdawać ulotki i rozmawiać mieszkańcami Krakowa przypominać, będę się przypominać, że choć obowiązki zmuszają mnie do tego, że dużo przebywam w Warszawie, no to jednak nie zapominam o Krakowie.
Teraz nad Wawelem jest chmura, a na moście dębnickim nie ma korków. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka w NET.